Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Jacek Hryniewicz, historyk, nauczyciel historii w Zespole Szkół nr 2 imienia Adama Mickiewicza w Ciechanowie, przewodnik turystyczny. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie w studiu naszego radia.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, witam serdecznie.
Tak się złożyło, że zaledwie kilkanaście dni temu uczestniczyliśmy w uroczystości upamiętnienia pomordowanych, poległych w czasie II wojny światowej, upamiętniającej kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej. Za nami już dzień 17 września, kiedy mówimy o napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Myślę, że warto, panie Jacku, zastanowić się w tych dniach, jak sytuacja wyglądała na ziemi ciechanowskiej, na północnym Mazowszu. Mówimy ogólnie w skali globalnej, prawda, początek wojny, gdzie pierwsze strzały padły. Natomiast warto byłoby wspomnieć, co się wydarzyło 1 września, ale w Ciechanowie i na ziemi ciechanowskiej.
No właśnie, może sam wybuch, sam przebieg o tym, że wojna wybuchnie, no, może nie do końca, żeby było wiadomo, tak, bo to jest ciąg wydarzeń. Nasi żołnierze, czyli 11 Pułku Łanów Legionowych, opuszcza Ciechanów 23-24 sierpnia, czyli tydzień przed wybuchem wojny, i mniej więcej wysokość Krzynowłoga, Przasnysz, Janowo, Żaboklik, czyli w tych okolicach stacjonuje 11 Pułk Ułanów Legionowych. W Ciechanowie pozostają w zasadzie jednostki tyłowe, pozostają jednostki łączności, pozostają kanceliści, pozostaje tabor. I sami Ciechanowianie, samo miasto też niejako przygotowuje się do wojny. Są szkolenia, jak zachować się w czasie nalotu, jak zachować się w czasie, no największym w tamtym czasie problemem jest atak gazowy, jak zachować się w czasie ataku gazowego i tak dalej. No, nie na wiele się to przydało, ale w każdym razie tą podniosłą, bardzo patriotyczną, bo ludzie śpiewają, gromadzą się, ludzie śpiewają rotę, ludzie śpiewają, jeszcze Polska nie zginęła. Dla wszystkich jest jasne, że będziemy walczyli o Polskę. Może Ciechanów nie jest położony bezpośrednio przy granicy, bo bliżej mamy Mławę, bliżej mamy Chorzele, bliżej mamy Przasnysz, ale to jednak w tamtym czasie, pamiętajmy, że Ciechanów to jest raptem 40-50 kilometrów od granicy. I ten Ciechanów przygotowuje się do wojny. Oprócz tego jednostek wojskowych, pamiętajmy, że Sokołówek to lotnisko. W Sokołówku stacjonuje eskadra lotnicza. Stacjonują też oddziały pancerne, więc jest to no, niewielka siła, ale to jest, pamiętajmy, że to już jest jak gdyby drugi rzut. A jeśli chodzi o strzały, no sam Ciechanów już 1 września jest atakowany, w zasadzie pierwsze dni to jest atak niemiecki lotnictwa. No, pierwszy atak jest no, straszny, bo początkowo mieszkańcy Ciechanowa eskadrę lotniczą wzięli za Polską, machali, cieszyli się, że lecą, oto nasi chłopcy lecą. Tymczasem okazało się, że to jest bombardowanie stacji kolejowej. Ulica Sienkiewicza płonie, więc już 1 września mamy fatalne doświadczenia. 2 września jest to samo, 3 września jest to samo, czyli bombardowanie miasta. Pamiętajmy, że została między innymi zniszczona, zbombardowana wieża ciśnień na dworcu kolejowym. I 3 już mamy, bo pamiętajmy, że tu niedaleko, przede wszystkim Mława, mamy rejon umocniony, gdzie wybudowano kilkadziesiąt bunkrów aż do Żaboklika. I ten niemiecki atak na pozycję mławską kończy się niepowodzeniem. Niemcy nie są w stanie przełamać pozycji, przy ogromnych stratach, pamiętajmy, nie są w stanie przełamać. Mówią, że broni tego żelazna dywizja. Natomiast rejon umocniony kończy się mniej więcej na wysokości Żaboklika i tam 3 zostaje przełamana obrona Polaków. No, stosunek sił jest, tak? Na pozycji mławskiej tam jest mniej więcej 2-1. Tutaj mamy na pozycji żęgnowskiej chyba ze 4, bo tam jest tylko kilka tysięcy Polaków przeciwko kilkunastotysięcznej armii niemieckiej. I w rejonie Żaboklika zostaje przełamane i już 3 wieczorem są takie forpoczty niemieckie w Ciechanowie. Jest strzelanina, z tym, że i jednostki lotnicze, i stacjonuje jeszcze pociąg pancerny, wypychają Niemców z miasta, a dopiero miasto zostaje zdobyte 4 września. I od tego momentu możemy mówić, na kolejne 1960 bodajże dni Ciechanów staje się miastem niemieckim.
Wymienił pan nazwy miejscowości Krzynowłoga, ale także Ziemia Janowska. No wiemy, że tam jest granica polsko-pruska. Zresztą często wracamy nawet w tej chwili do tego tematu, jak nadal wyraźna jest to granica.
Tak.
Ale podkreślił pan również, że atak nastąpił z powietrza. Czy społeczeństwo spodziewało się ataku po linii lądowej?
Pamiętajmy, że tak jak i dzisiaj jest silna propaganda. Nie oddamy ani guzika. Możemy, do dzisiaj łatwo nam powiedzieć, że Rydz Śmigły popełnił błąd, broniąc granic. Ja, jeśli chodzi o tą koncepcję, absolutnie rozgrzeszam go, obronę granic. Dlaczego, proszę państwa? Bo można, mówią, można się było wycofać na linię rzek. Tak, oddać Pomorze bez walki, Wielkopolskę i Śląsk. No właśnie. Niemcy by powiedzieli, że Polacy tego w ogóle nie bronią. Pamiętajmy, że koncepcją obrony to jest obrona granic, no z samymi Niemcami, 2300 kilometrów, bo przecież nasi sojusznicy, Francja i Wielka Brytania, zaatakują, więc innej opcji nie było. Społeczeństwo nie znało czegoś takiego jak Blitzkrieg. Pamiętajmy, że to jest, znaczy nie tylko polskie społeczeństwo, cała Europa miała jednostki mniej więcej w tym samym, tak samo formowane. Niemcy, to też jest mit, że oni byli tylko jednostki pancerne. Rzeczywiście jednostki pierwszoliniowe miały czołgi, miały samoloty, były zmechanizowane, ale większość poruszała się, to były tabory konne. To nie jest tak, jak widzimy na filmach, że tylko samochody, tylko motocykle, czołgi i samoloty. Ale to, co było nowum, to był Blitzkrieg, wykorzystanie lotnictwa i jednostek pancernych. I myślę, że to było największym nowum. Tego się społeczeństwo polskie nie spodziewało, że jesteśmy... No, sam Ciechanów przecież był bombardowany. Oprócz karabinów maszynowych w zasadzie siły przeciwlotnicze nie istniały. Niemcy bombardowali, Niemcy robili w powietrzu to, co chcieli. I to było zaskoczeniem dla naszego społeczeństwa.
I myślę, że poprzez to zaskoczenie właśnie był taki sukces Niemców. Powiedział pan, że z tym przygotowaniem do wojny, z tym, czy wybuchnie, czy nie, było różnie. No ale jednak Polska się przygotowywała do wojny. Budowa bunkrów na granicy polsko-pruskiej, potężnych fortyfikacji, no nie była przypadkowa w tym czasie, prawda?
No oczywiście, no to jest samo z tym, że pamiętajmy, że przez dwudziestolecie międzywojenne mieliśmy jednego wroga. Tym wrogiem był Związek Sowiecki, czy Związek Radziecki, w zależności od nomenklatury, jak to nazwiemy. I tam szło gro sił. Polski plan Zachód, czyli plan Z, dopiero jest od wiosny 1939 roku. Te bunkry, sama idea budowy bunkrów, to jest, no, jak się patrzy na te dzisiejsze bunkry, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że ten bunkier, proszę państwa, to naprawdę było nie do zdobycia. Wystarczył jeden karabin przeciwpancerny, wystarczył karabin maszynowy i w zasadzie nikt nie mógł przejść. Z tym, że zamiast 96, jak było powiedziane, od Mławy, pamiętajmy, od jeziora Rudna, przez do Żęgnowa, po Żaboklik, mieliśmy budować dalej. Zdążyliśmy tylko wybudować niestety 54 czy 56 bunkrów i to się kończyło, jak powiedzieliśmy, na Żabokliku. I co ciekawe, sami żołnierze, jak wspominali, te bunkry jeszcze, bo to dopiero zaczęto budować czerwiec, lipiec, sierpień, te bunkry jeszcze nie zdążyły dobrze obeschnąć, a już stały się, no, niesamowitym punktem oporu. Zobaczmy, tu nie zdobyto Mławy, ale popatrzcie państwo, jeśli weźmiecie państwo pod uwagę chociażby to, co się stało pod Wizną, tak, gdzie najlepszy dowódca pancerny, Heinz Guderian, nie był w stanie przełamać się przez jakże podobną linię umocnień pod Wizną. Przecież zatrzymano najlepszego dowódcę niemieckiego, więc ten system oczywiście umocnień, no znowu, zbyt mało czasu, zbyt mało broni, żeby po prostu było w stanie, bylibyśmy w stanie wygrać tą bitwę graniczną.
W jaki sposób informacje o napaści Związku Radzieckiego dotarły do Ciechanowa?
Trwa jeszcze wojna. Broni się Warszawa. Na pewno Pewnie część Ciechanowian jeszcze nie zdążyła oddać odbiorników radiowych, może słuchała. Przenikały różne wiadomości i sami Niemcy na pewno, żeby złamać ducha Polaków, informowali Polaków o, że również Rosjanie zaatakowali Polskę. No sam fakt chociażby spotkania armii radzieckiej i armii niemieckiej, przecież bitwa generała Kleberga, gdzie z jednej strony Rosjanie, z drugiej strony Niemcy. I po prostu poprzez kontakty żołnierze, których jednostki zostały rozbite, często zdejmowali broń, wracali do siebie, do domu. Mówili, że nie ma sensu walczyć. Rosjanie wkroczyli. Niemcy w swoich tych szczekaczkach może jeszcze nie było zbyt dużo, ale w swojej propagandzie oczywiście też informowali Polaków, że wkroczyli Rosjanie i wasz opór jest bezsensowny.
Myślę, że warto też powiedzieć, co działo się między 1 a 17 września. Tu już słyszeliśmy do 4, prawda, września, co się wydarzyło w Ciechanowie. Czy ta sytuacja później była taka stała?
No już przez kolejne do 17 stycznia 1945 roku możemy mówić, że była dość stała, czyli te ponad 1900 dni. Z tym, że Polacy nie wiedzieli, co się stanie z naszym obszarem, bo to, że jak Niemcy podzielą polskie ziemie, to już było wiadomo, korzystając z doświadczeń Czech, zajmowania Czechosłowacji, zajmowania Austrii, powstawały specjalne jednostki policji, tak zwane Einsatzgruppe czy Einsatzkommando, które po prostu przybywały na teren. U nas już pierwsze te grupy przybywały 7, 8, 9, 10, 11, 12, no to były mobilne. Często to była tak zwana grupa Allenstein. Często to były grupy, które no, przenikały się. Jedna przyjeżdżała, druga wyjeżdżała, bo policja tajna, policja Gestapo, jakieś tam inne. I tutaj po prostu przybywały. Sami Polacy byli zdezorientowani. Myśmy nie wiedzieli mundury takie, czy to jest policja, czy to jest wojsko i tak dalej. Pamiętajmy, że początkowa administracja to była administracja wojskowa. Administracja generała Kischlera, która działała w grupie Armii Północ i oni mieli prawo wydawania wyroków sądowych, wyroków śmierci. Byli panami życia i śmierci. I co ciekawe, początkowo nie bardzo było wiadomo, co zrobić z tym Ciechanowem. Dopiero pod koniec września rozpoczęto, czy już było jasne, że powstanie coś takiego, jak ten obszar Ciechanowa zostanie przyłączony do Rzeszy i rozpoczęły się te przygotowania, gdzie Ciechanów jako stolica rejencji miał być częścią Rzeszy, tak? Pamiętajmy, że to jest ponad 12 tysięcy kilometrów kwadratowych. To jest 850 tysięcy mieszkańców, 750 tysięcy Polaków, no 80 tysięcy Żydów, niewielu Niemców. Pamiętajmy również o tym, co robili Niemcy na naszych terenach, tak zwane jednostki Selbstschutzu. Niemcy, czyli osadnicy niemieccy, którzy mieszkali tam w okolicach Glinojecka, Woli Wodzyńskiej, Kicina i innych miejscowości, po prostu donosili Niemcom, że ci Polacy są nosicielami polskości, są patriotami, ich należy zlikwidować. I od pierwszych tych dni okupacji mamy do czynienia mordowanie nauczycieli, mordowanie inteligencji, tworzenie list proskrypcyjnych i tak dalej. Wszystko to miało służyć jednemu, że Polacy musieli oddać germanizowano miasto, Cichenau, prawda, zmieniono nazwy miasta, nazwy ulic, placów, pozamykano organizacje, placówki kulturalne, szkoły, biblioteki, kościoły, wprowadzono godzinę policyjną dla Polaków, upodlenie, tak, musieliśmy kłaniać się Niemcom mundurowym, musieliśmy oddać broń, radia, dewizy, złoto i tak dalej, przymus pracy. Wszystko to Polacy mieli stać się siłą roboczą taką dla i usługiwać Niemcom.
Wręcz niewolnikami.
Niewolnikami, tak.
O tym, jak bardzo trudną sytuacją było donoszenie przez osadników niemieckich pochodzenia holenderskiego, też to dodajmy, tak, bo to nie byli Niemcy, którzy się osiedlili, tylko dawni osadnicy. Jest przykład Lasu Ścisłowskiego, kiedy tak naprawdę sąsiedzi donosili,
dokładnie.
Są osoby kalekie, niepełnosprawne. Znany jest fakt dobicia nauczyciela przez własnego ucznia tak naprawdę łopatą w lesie, podczas gdy on jeszcze w pół żywy próbował wydostać się z tego dołu. Więc widoki musiały być straszne.
To jest, żeby osiągnąć taki stan, jak pani mówi, to musi najpierw być dehumanizacja. Tych ludzi poddano takim praniu mózgu. Faszyzm jawił się jako coś najwspanialszego dla Niemców. Jesteście rasą nadludzi. Inni są gorsi jak zwierzęta. To są insekty. I stąd też, jeśli mamy w sobie przeświadczenie, że ja jestem taki super debeściak, to tego drugiego po prostu trzeba zamordować. I nie, no, to nawet to nie jest żadne przestępstwo. Tak? Jest to niejako jakiś tam czyn bohaterski, bo ja jestem ktoś, tak? A cóż jest ten poddany Polak czy nie Polak? A jeszcze jak może był nauczyciel, może słabo się uczył, bo to często też tak było, tak? Także
ale znane są straszne
były takie przypadki. Dehumanizacja, tak.
Ale znane są też przypadki, na przykład postaci doktora Szwankę, który jednak się nie złamał.
Reuta również tak jest. No to są, wiele mamy takich przypadków. No chociażby rodzinę Habsburgów, przecież to Austriacy, dynastia rządząca, Żywieccy walczyli po stronie polskiej, rodzina von Krokow z Krokowej, gdzie część braci jest Niemcami, część braci walczy w jednostkach polskich. To, proszę państwa, jest w takich rodzinach pogranicznych często, no chociażby w rodzinie generała Szeptyckiego. Jeden jest Polakiem, generałem Wojska Polskiego, a drugi jest metropolitą grekokatolickim, nawołuje do mordowania Polaków. Jeden ojciec, jedna matka. No po prostu tam, gdzie było serce, tam optowałem, tak? Czy bycie Polakiem, bycie Niemcem, czy Ukraińcem, czy Rosjaninem.
Profesor Waldemar Chrostowski zwykł wypowiadać takie słowa. Proszę państwa, z jednego drzewa może być i krzyż, i łopata.
No, dokładnie.
I to świadczy właśnie o zachowaniu chociażby osób z tej samej rodziny. Panie Jacku, porozmawiajmy przez chwileczkę o planach odnośnie do Ciechanowa, które mieli Niemcy. No to miała być naprawdę potężna metropolia. My widzieliśmy oboje te plany, prawda? Ten niemiecki porządek, według którego ulice miały być ułożone, ta Wenecja Północy w dorzeczu Łydyni, to lotnisko będące w Ciechanowie. Plany były potężne, można powiedzieć. Ciechanów miał być wielką metropolią, niemiecką oczywiście.
No to, jak miał wyglądać Ciechanów, możemy, proszę państwa, zobaczyć na przykładzie z dzielnicy Bloki. Z tym, że to jest takie troszeczkę zakłócenie poprzez budownictwo lat 70., bo to rzeczywiście, jeśli uzmysłowimy sobie, że jeśli staniemy plecami do Krzywej Hali, to powinniśmy mieć widok aż do przez plac Jana Pawła, ulicę Półtuską, bo tak miał przebiegać niemiecka trasa przez kładkę czy most przez rzekę Łydynię, miał być zalew i dalej w kierunku Sokołówka, gdzie miały krzyżować się drogi północ-południe, autostrady. Oczywiście to była rejencja. Zobaczmy, jeśli popatrzymy na chociażby na domy urzędników niemieckich. Proszę państwa, wybudować w przeciągu w zasadzie 3 lata, bo myślę, że w 1939 roku rozpoczęto, przyszli. W 40 roku są plany i budowa i 44 już za późno, żeby budować. To w zasadzie 3 lata. Popatrzmy państwo do dom Gauleitera Kocha, czyli tam jest dzisiaj Mała Szóstka. Całe osiedle na Głowackiego. Domki jednorodzinne. Popatrzmy na tych bez mała 120 bloków wybudowanych dla niemieckiej administracji. Zobaczmy Halę Półtuską. Za Halą Półtuską również jest, to jest ulica chyba koło 11 listopada, gdzieś nie pamiętam, czy jest 11 listopada, czy w każdym razie gdzieś tam w tej okolicy. Też jest jeden dom, nie wiem dlaczego akurat tam powstał. Więc i rozbudowa lotniska w Sokołówku. Więc to rzeczywiście, to miała być stolica rejencji i to miało być niemieckie miasto. Popatrzmy państwo, mamy to, co miało pozostać, to jeszcze plac Jana Pawła. Przecież on jest kaleki. Cała Pierzeja została wybudowana. Domy zostały zniszczone. Ulica Targowa, dzisiaj 17 stycznia, też zobaczcie państwo, ona biegła jako malutka uliczka. Natomiast to, co się stało dzisiaj, 17 stycznia, potężna, szeroka ulica, to właśnie również jest ta megalomania Niemców. I to właśnie chcieli zrobić, miałby stać się 100-tysięcznym miastem. Tylko, że oczywiście miastem nie dla Polaków, nie z Polakami czy Żydami, tylko miastem na wskroś niemieckim, jako Ciechenau.
Wiemy, że na początku był szok, było śpiewanie pieśni patriotycznych, próby obrony miasta, ale przyszło też otrzeźwienie i budzenie się ruchu oporu. Proszę powiedzieć, jak szybko powstały pierwsze komórki ruchu oporu na ziemi ciechanowskiej?
Myślę, że pierwsze komórki to powstawały wraz z wejściem Niemców dla Kolumbów. Rocznik 20. Upadek naszej, to jest, rozmawiałam z lekcji z młodzieżą. Co się udało, nie mieliśmy czasu, żeby wyprodukować czołgi, żeby wyprodukować samoloty, wyprodukować broń, bo na pewno nie było czasu, ale wychowaliśmy fantastyczne pokolenie, które było gotowe walczyć za Polskę. Przecież pierwsze organizacje to są harcerze, którzy pomagają żołnierzom w czasie, pierwszy nasz przecież ten uczeń, który zginął tak na terenie poczty, tak? To też jest uczeń, to też jest harcerz. To są z tym, że to oczywiście to są samorzutnie powstające oddziały. Natomiast regularne to dopiero jest, bo pamiętajmy, 27 września powstaje Służba Zwycięstwu Polski, zanim poszło to do Rydza. Rydz przekazał to do Sikorskiego. Sikorski, to jest sanacyjne, przemianowuje Służbę Zwycięstwu Polski na Związek Walki Zbrojnej, ale pamiętajmy, że to w Ciechanowie, zanim to dotarło, więc początki to jest październik, jeszcze jako Służba Zwycięstwu Polsce, a później przemianowane na Związek Walki Zbrojnej, czyli to jest mniej więcej październik, listopad 1939, jako ZWZ, późniejsze AK, ale również mamy organizacje chłopskie. I jeszcze jesienią, czyli na wsiach było dużo łatwiej się grupować. Jeśli był jakiś lider, był nauczyciel, był ksiądz, można było tworzyć różne takie, broń była, leżała, więc można było tą broń zbierać. Jesienią powstała tak zwana Chłopska Organizacja Wolności Racławice, której twórcą był Romuald Tyczyński. Również mamy, to była taka silna, dość duża organizacja, również jesienią powstała Narodowa Organizacja Wojskowa. No, tą ulicę, którą w Ciechanowie tyle wywoływała problemów, Gwardia Ludowa WRN, tak, Wolność, Równość, Niepodległość, to również była jedna z pierwszych organizacji, która powstała na naszych ziemiach. No, później oczywiście mamy bataliony chłopskie i ten rozwój tych organizacji było bardzo, bardzo dużo. Oczywiście mamy bataliony chłopskie, Armię Krajową jako ogólnopolskie, ale nie każdy trafiał. Po prostu tam, gdzie pojawiła się grupa patriotycznej młodzieży, skupiona wokół charyzmatycznego czy podoficera, czy oficera Wojska Polskiego, tam powstawała po prostu organizacja, która miała sobie cel, walkę o niepodległą Polskę.
Różnymi sposobami.
Tak, różnymi sposobami.
Nie możemy zapomnieć tutaj o sytuacji Żydów na naszym terenie, bo ona była wyjątkowo trudna. Społeczeństwo, które liczyło, można powiedzieć, 1/3 nawet wszystkich mieszkańców, żyło w tragicznej sytuacji. Wiemy również, że Żydzi przecież byli w Strzegowie, w Raciążu, we wszystkich mazowieckich miasteczkach. To wiemy oczywiście z historii. Proszę powiedzieć, do kiedy? Czy ten listopad, 6 listopada 1942 roku to był taką graniczną datą, do kiedy Żydzi byli na naszym terenie?
Zdecydowanie. Mówiłem o prześladowaniu ludności polskiej. To, kiedy byłem w Instytucie Yad Vashem, dopiero zrozumiałem, Żydzi wytłumaczyli mi, bo ja mówiłem, że zarówno wy, jak i my przeżywaliśmy to samo, że was mordowano i nas mordowano. Na to pewien taki profesor wytłumaczył mi tak, proszę pana, nas miano wymordować jak insekty. Wy mieliście przeżyć jako siła robocza. I tym się różni Holokaust od tego, co przeżywaliście wy Polacy. Bo zobaczmy, załóżmy, 3/4 wkraczają Niemcy i od razu rozpoczynają się prześladowania ludności żydowskiej. No, niemiecki komendant miasta nakazuje otwarcie sklepu monopolowego, wiadomo, nawet jest znane nazwisko tego Żyda Pokorskiego, i ma wydać wszystkie zapasy alkoholu w sklepie. To samo cukiernia, to samo piekarnia i spotkanie w synagodze, gdzie, czyli 7 września mamy, gdzie nakazuje Żydom, żeby opuścili miasto. 8 następuje zdemolowanie synagogi. Żydzi musieli zniszczyć, bo to właśnie też ciekawe jest, że to sami Żydzi mieli mordować siebie nawzajem. Często było tak, że syn miał powiesić ojca. Ojciec prosił, żeby syn go powiesił. Niemcy mówią, że jeśli go nie powiesisz, to zginie jeszcze oprócz swojego ojca 20 osób. Więc to było, no, to było coś strasznego. Synagoga została zniszczona, również wysoka kontrybucja dla Żydów. 23 września mamy kolejny taki punkt graniczny, gdzie kolejne upokorzenie. Żydzi zostali wypędzeni na rynek i przez 3 godziny trzymać ręce w górze, a w tym czasie Niemcy plądrowali żydowskie sklepy, żydowskie mieszkania. Na początku, już 3-4, kiedy Niemcy wchodzą do miasta, zostało zastrzelonych kilku Żydów. Bezsensowna praca taka przymusowa, noszenie kamieni z miejsca na miejsce. Zmuszono Żydów do zgolenia brud, obcięcia pejsów, noszenia strojów takich europejskich. Ludność żydowska, tak jak pani mówi, jest wypędzana z innych miast, przenoszona tutaj do Ciechanowa. Także szacuje się, że z około 4,5 do 5 tysięcy ta ludność żydowska wzrosła do 7 tysięcy. Już mamy w październiku pozbawiono żydowskich kupców sklepów, warsztatów pracy. Otrzymali zakaz jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Również był obowiązek pracy dla wszystkich Żydów od 14 do 60 roku życia. No, starsi mieszkańcy jeszcze pamiętają, jak Żydzi musieli codziennie witać burmistrza słowami: dzień dobry, panie burmistrzu, na co ten, oczywiście po niemiecku, tak, na co ten odpowiadał: dzień dobry, świnie, a następnie byli zmuszani do pracy. Porządkowanie ulic, przewalanie gruzu, opróżnianie, no śmietnie, takie chodziło tylko
o poniżenie,
o udręczenie tych biednych ludzi. Również od grudnia mamy, każdy, kto miał 12 lat, musiał nosić gwiazdę Dawida na piersi, na lewej piersi i na plecach. No, absurdalne zakazy chodzenia po chodniku nawet. No, przepraszam, że się uśmiechnąłem. No, dla nas może być to śmieszne, tak? Ale to były rozporządzenia, które często mogły kończyć się śmiercią. Tak? I to zamknięcie, bo u nas nie było getta, takim jak jesteśmy, jak widzimy to w innych miastach.
Otoczono go murem.
Tak, getto to było getto jak gdyby w głowach, że Polacy wiedzieli, że Ściegiennego, że Warszawska, że Targowa, że Małgorzacka. To były tereny, gdzie nam, no, my nie powinniśmy przebywać, a Żydzi, bo było wiadomo, to było nieduże miasto, więc większość po prostu Polacy się znali. Za przekroczenie tych, załóżmy, miejsc groziła kara śmierci, godzina policyjna, zakaz w ogóle opuszczania domów, więc to wszystko służyło upodleniu Żydów. A następnie, no tak jak pani powiedziała, tak, po ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej rozpoczyna się eksterminacja. Już nie ma bezpiecznych miejsc, już nie ma ludzi potrzebnych do pracy, tylko Żydzi są wysyłani do obozów zagłady i tam eksterminowani. Tak, no, chociażby ta nasza słynna, również na Zagumiennej, tak, dom, gdzie tych 60 kilku Żydów zostało zastrzelonych w sposób, no też to, tak jak pani powiedziała, ta zabicie, no mówię, jak można wejść do domu i zastrzelić ponad 60 osób, później zapalić papierosa i wyjść z powrotem i dobijać rannych, gdzie no mamy litry krwi, a ci ludzie nie mając żadnych wyrzutów sumienia. Także rzeczywiście to jest, no niewiele osób powróciło, przecież nawet nie mogli zmówić po wojnie. Ta grupka Żydów, która wróciła, bodajże 6 czy 7 osób, prosili Polaków, żeby mogli zmówić modlitwę za zmarłych, a ich tam musi być kilkanaście osób.
Już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania chciałabym z panem porozmawiać na temat postaci Erich Kocha. Nazwisko to jest powszechnie znane oczywiście w historii naszego miasta, w związku z tym, że był on szefem rejencji ciechanowskiej, ale kiedy dowiadujemy się, że Erich Koch dożył sędziwego wieku w więzieniu w Barczewie, no nie będąc tak naprawdę nigdy ukaranym za swoje zbrodnie, zadajemy sobie pytanie, jak mogło do tego dojść? Czy chodzące pogłoski, iż jednak władze komunistyczne przez całe dziesięciolecia czekały na to, że Koch się złamie i ujawni, gdzie jest bursztynowa komnata, ma tutaj podstawy?
No myślę, że zdecydowanie tak. No nie tylko bursztynowa komnata. Pamiętajmy, że Niemcy to byli, no, koneserami sztuki. Każdy taki gaulajter jak Koch to miał nie tylko Ciechanów, ale popatrzcie państwo, rezydencja w Krasnem, rezydencja w Ciechanowie. No, każdy człowiek, no, pochodzący z niezbyt zamożnego domu, no, zachłysnąłby się taką władzą. I też jak widział, jak żyje Göring, jak żyją inni notable, piękne pałace, dzieła sztuki, więc on też oczywiście grabił, rabował, gdzie tylko się dało. A ta bursztynowa komnata rzeczywiście rozpalała wyobraźnię. I myślę, że do końca spodziewano się, że w końcu Koch się złamie i przekaże tą wiadomości, gdzie jest nie tylko bursztynowa komnata, ale gdzie znajdują się inne skarby.
Aż trudno uwierzyć, że zbrodniarz wojenny nie został przez Trybunał osądzony przez tyle lat.
No, siedział w więzieniu jednak, no to może i to jako kara, z tym, że tak jak pani mówi, nie udowadniano mu tego, że byłeś łobuzem i tak dalej. No, po prostu był jednym z wielu więźniów. Nie wiem, czy miał z tego powodu, co robił, miał jakiekolwiek wyrzuty sumienia.
Proszę państwa, zaledwie kilkanaście dni temu obchodziliśmy 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dzisiaj z panem Jackiem Hryniewiczem, historykiem, nauczycielem historii w Zespole Szkół nr 2 imienia Adama Mickiewicza w Ciechanowie, przewodnikiem turystycznym. Postanowiliśmy porozmawiać o tej sytuacji, o początku wojny na ziemi ciechanowskiej i w samym Ciechanowie. Myślę, że do tematu jeszcze będziemy wracali, ponieważ aż prosi się, proszę pana, podjąć temat oczywiście historii oficerów i żołnierzy z ziemi ciechanowskiej i ich losach w czasie kampanii wrześniowej, w czasie wojny czy też po wojnie. Także zapraszam już do kolejnych spotkań i dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję pani, dziękuję państwu i do usłyszenia.
Barbara Tokarska-Wójciak, do usłyszenia państwu.